Gość kalejdoskopu.
I zgodnie z zapowiedzią gość w naszym przemyskim studiu jest nim poseł Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, Marek Rząsa. Witam panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W pierwszy wakacyjny poniedziałek.
A no właśnie, wakacje, ale w polityce wakacji nie ma. Nadal, że tak powiem, różnego rodzaju wydarzenia polityczne się dzieją. Zatem pozwoli pan poseł, rozpoczniemy od obronności. Odbył się szczyt NATO. Różnie bywa oceniany przez komentatorów. Jedni mówią, że decyzja o wydatkach na obronność w wysokości 5% PKB to dobra decyzja. Oczywiście inni mówią tak, ale będziemy wydawać te pieniądze w określonych terminach i nie wszyscy od razu takie kwoty będą wydawać. Mowa o tym, że choć Ukrainie obiecano wsparcie, to jednak daleko jest od deklaracji przyjęcia jej do sojuszu, a cały szczyt był trochę skonstruowany pod ugładzenie prezydenta Stanów Zjednoczonych. A jak pan patrzy na szczyt i jego ustalenia?
Po pierwsze, ja uważam, że to był jeden z przełomowych szczytów NATO, dlatego że pokazał, że Europa, Unia Europejska, ale głównie kraje zrzeszone w NATO ustaliły główne założenia i trwałość sojuszu. Państwa członkowskie zobowiązały się do tych wspomnianych przez pana 5% docelowych wydatków na obronność. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na rosnącą rolę Europy Środkowo-Wschodniej w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa sojuszu i absolutnie tutaj jest wielka zasługa obecnego rządu i polskiej dyplomacji. To myśmy wzruszyli tę, jakby wydawało się, taką opokę, która do tej pory tkwiła Unia Europejska czy Europa, a to, że nam wojna nie zagraża, że wojny się gdzieś toczą, ale daleko od nas, więc my nie musimy się zbroić. Wreszcie kraje europejskie doszły do wniosku, że z takim potencjałem militarnym, jaki w tej chwili mamy, jeżeli go rozszerzymy, to niestraszna nam będzie Rosja. I też sądzę, że ważną rzeczą tego, czy konkluzją tego szczytu było uznanie Rosji jako głównego zagrożenia dla Europy. Co dla Polski? No przede wszystkim wzmocnienie flanki wschodniej NATO. To deklaracje, że niemieckie patrioty zostaną w Jasionce, że Norwegia nam prześle swoje F-35, Australia wesprze Polskę samolotem wczesnego ostrzegania. To są namacalne dowody sukcesu polskiej dyplomacji, jak ten szczyt postrzegam.
To jeżeli jesteśmy przy polityce międzynarodowej i polskiej dyplomacji, to za nami zakończenie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. No i oczywiście można też różnie na to patrzeć, bo zamierzenia zawsze są duże. Fizyczna realizacja może być różna. Jak tę prezydencję możemy ocenić przez pryzmat tych minionych miesięcy?
Miałem tę przyjemność i zaszczyt reprezentować Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na zakończeniu, takim oficjalnym zakończeniu polskiej prezydencji w Brukseli. Bruksela nazywana jest miastem, sercem Europy i w sobotę to serce Europy biło polskim rytmem, rytm polskich tradycji, historii, nowoczesnego myślenia. I to, co chyba jest najważniejsze, że to słowo solidarność, które dla każdego Polaka ma tak duże znaczenie, zaszczepiliśmy w serca wszystkich Europejczyków. Dzisiaj Unia Europejska czuje taką potrzebę wielkiej solidarności, nie tylko obronnej, bo to jest jeszcze bezpieczeństwo granic, to jest bezpieczeństwo energetyczne, to jest bezpieczeństwo zdrowotne i tym zajmowała się polska dyplomacja. Miałem okazję przedwczoraj rozmawiać z wieloma europejskimi politykami. Wszyscy są pod wrażeniem tej prezydencji. Oczywiście najgorzej oceniana jest w kraju, jak to zwykle bywa, głównie przez jedną partię opozycyjną, ale naprawdę to był wielki sukces. Kwestia obronności to program SAFE, czyli Europejski Instrument Finansowy, uruchomiony w 2024 roku, mający na celu wspieranie. Polacy absolutnie temu przyklasnęli. No i wreszcie deregulacja, co też przekonaliśmy europejskich sojuszników Unii Europejskiej, że deregulacja jest absolutnie potrzebna i Polska będzie w tej kwestii absolutnym liderem, w co też absolutnie wierzę.
To wracając od polityki międzynarodowej do tej krajowej i do wspomnianych sporów między różnymi politycznymi ugrupowaniami w Polsce. Panie pośle, powinny zostać przeliczone wszystkie głosy oddane w wyborach prezydenckich. Wasi oponenci polityczni mówią to niepotrzebne, bo wynik i tak się nie zmieni. Rzeczywiście nie da się pewnie myśleć, że ta różnica ponad 300 tysięcy głosów zostałaby zmieniona przez przeliczenie wyników. Minister Adam Bodnar zdecydował natomiast o utworzeniu specjalnego zespołu śledczego, który zajmie się przeliczeniem głosów w obwodowych komisjach wyborczych. Tu chodzi o przypadek 296 komisji. Co dalej zatem z tymi głosami wyborczymi i ich ewentualnym przeliczeniem?
Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, moim zdaniem to jest odpowiedzialność wszystkich sił politycznych wobec obywateli, tak aby każdy z nas czuł, miał takie przekonanie, że jego głos był oddany prawidłowo i został prawidłowo policzony. W proces wyborczy, w kampanię wyborczą, przeprowadzenie głosowania, czy samo głosowanie zaangażowanych były miliony Polaków i to z szacunku również dla nich. Musimy każdą kwestię bardzo dokładnie wyjaśnić. Skala tych nadużyć i poziom tych nadużyć jest nieporównywalny, więc proszę, więc opozycja nie ma, czy obecna opozycja nie ma tutaj prawa absolutnie krzyczeć. Ja przypomnę 2014 rok, kiedy po raz pierwszy jednorazowo wprowadzono tak zwane karty do głosowania w formie książeczek i wtedy PSL, będąc losując numer pierwszy, miał bardzo dużą liczbę głosów i była bardzo duża liczba głosów, nieważne, ponieważ ludzie myśleli, że na każdej stronie mogą, czy na dwóch stronach mogą postawić krzyżyk, co było wiadomo, że głos jest nieważny. I proszę przypomnieć, ja chciałem przypomnieć wszystkim nas słuchającym, jaki wrzask podniósł wtedy PiS, jaki podniosło Prawo i Sprawiedliwość wrzask, że wybory zostały sfałszowane. Oni nie przedstawili żadnych dowodów na to, tylko ta książeczka była dowodem, pewnie niefortunnie zrobiona. Ja chcę zwrócić uwagę na niezwykle trzy ważne aspekty tej sprawy. Po pierwsze, to obywatele jako pierwsi zaczęli zgłaszać nieprawidłowości, nie politycy, obywatele, i mieli prawo to zrobić. Po drugie, w interesie pana Nawrockiego i PiS-u jest to, żeby nikt nie podważył legitymacji urzędującego przez 5 lat prezydenta, żeby ta sprawa została absolutnie wyjaśniona. I ja myślę tak, proszę też zwrócić uwagę, jak skrajne są opinie i to sędziów, Trybunału Konstytucyjnego, byłych sędziów, byłych rzeczników. To co ma czuć zwykły obywatel w tym natłoku informacji? Kto jest ważniejszy? Czy ten sąd, czy tamten sąd? Powinno to być raz wyjaśnione. Szkoda, że prezydent Duda zawetował tę uprawę intencyjną, która miała na celu, żeby o ważności wyborów decydowało 15 sędziów Sądu Najwyższego najstarszych stażem, a więc w większości powołanych przez świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Dziś mamy izbę, która jest nieuznawana przez Trybunały Europejskie i to tylko powoduje u części społeczeństwa frustrację. Moja opinia jest bardzo krótka. Przeliczyć i zakończyć sprawę tak, żeby każdy miał tą satysfakcję, że jego głos został prawidłowo oceniony. Bo wie pan, zamienienie głosów, wpisanie do różnych rubryk i innej wartości głosów. No w każdej komisji jest kilkanaście osób. Wrzucanie kart jednego kandydata do worka z głosami drugiego kandydata, to są rzeczy, które są w zasadzie w polskim prawie karnym jako przestępstwa bądź wykroczenia. I tutaj też moim zdaniem prokuratura powinna w tej sprawie zadziałać.
To pozostając jeszcze przy stosunkach koalicja-opozycja, jak obecna rządząca większość i Koalicja Obywatelska patrzy na i ocenia wybory w Prawie i Sprawiedliwości i ich ewentualny wpływ na sytuację polityczną w Polsce? Przypomnijmy, Jarosław Kaczyński ponownie prezesem Prawa i Sprawiedliwości, nie był on konkurenta, natomiast Przemysław Czarnek wiceprezesem PiS, ale ma też otrzymać funkcję w kancelarii prezydenta. To chyba te najważniejsze decyzje, przynajmniej głośne, jeżeli chodzi o scenę polityczną.
Więc jak to w PiS-ie miało być jak nigdy, a jest jak zawsze, czyli nieśmiertelny prezes Kaczyński. Szczerze mówiąc, generalnie mało mnie interesuje, kto w PiS-ie będzie sprawował jaką funkcję, jeżeli tacy ludzie jak pan Czarnek, czyli ludzie o kompletnie skrajnych poglądach wchodzą do najwyższych władz PiS-u, to znaczy, że będą się kierować w tej chwili jeszcze bardziej na prawo i te wszystkie takie szumne zapowiedzi, że będziemy robić koalicję z Konfederacją, to przestrzegam tutaj panów z Konfederacji, skończycie tak jak LPR i Samoobrona jako przystawka PiS-u, zostaniecie zjedzeni właśnie przez takich ludzi jak Czarny, który dzisiaj wam obiecuje złote góry, a jutro jako pierwszy polityczny nóż będzie wbity przez niego w wasze plecy. Więc to tak tylko przestrzegam.
Kto powinien być, panie pośle, marszałkiem Sejmu? Bo według wcześniejszych ustaleń koalicyjnych, jak gdyby Szymon Hołownia miał oddać tę funkcję Włodzimierzowi Czarzastemu. Teraz trochę, jak się wydaje, może się z tego Polityk Polski 2050 wycofuje, mówiąc, to wymaga przemyślenia w sensie funkcji wicepremiera dla ugrupowania mojego, czyli Polski 2050. Włodzimierz Czarzasty mówi, będziemy stać murem za funkcją wicemarszałka, za funkcją marszałka dla lewicy. To jak to powinno wyglądać?
Odpowiedzialni politycy muszą brać odpowiedzialność za słowa, za czyny i za podpisy. Półtora roku temu została podpisana koalicja 15 października, w której każdy z czterech koalicjantów zobowiązał się do pewnych rzeczy. Ja tego nie rozumiem. Traktuję to jako element takiej walki. No, chcemy coś dla siebie ugrać, więc tutaj stawiamy warunki. Polacy dali nam mandat na 4 lata. Przypominam, kadencja Sejmu, Senatu trwa 4 lata. Rozliczono nas pośrednio po półtora roku, czego osobiście kompletnie nie rozumiem, bo jeżeli daje się komuś mandat na 4 lata, to niech się go rozlicza po 4 latach. Tym bardziej, że wiedzieliśmy, od kogo władzę przejęliśmy i kiedy wystawiając Rafała Trzaskowskiego, sądziliśmy, że przez następnych 5 lat będzie tyle, następne 2,5 roku naszych rządów, bo przecież później nie wiadomo, co będzie, że będzie spokój, że nie będziemy mieli zadeklarowanego przeciwnika, wręcz powiedziałbym wroga w Pałacu Prezydenckim, że to wszystko, co obiecaliśmy w kampanii wyborczej, po 4 latach podsumujemy i Polacy wtedy nam wystawią rachunek. Stało się dzisiaj inaczej. Polacy wybrali człowieka, który nie będzie nam pomagał, będzie nam prawdopodobnie przeszkadzał. Ja tego oczywiście nie przesądzam. Never say never w polityce szczególnie, ale myślę, że tak to będzie. Zresztą skład kancelarii, którą dobiera panu prezydentowi obywatelskiemu szef PiS-u, wyraźnie na to wskazuje. Mamy 2,5 roku rządów, mamy dużo rzeczy do zrobienia, których nie zdołaliśmy jeszcze z różnych przyczyn zrobić, bądź nie rozpoczęliśmy. Będzie to robione po rekonstrukcji rządu. Ja myślę, że każdy odpowiedzialny polityk będzie odpowiedzialny za swoje słowa, czyny i podpisy, które kiedyś złożył.
To jeszcze króciutko, panie pośle, na samo zakończenie. Ostatnie posiedzenie Sejmu, kilkadziesiąt projektów ustaw, część ostatecznie uchwalona, mają trafić do podpisu prezydenta. Ustawy deregulacyjne dotyczące podatków, kodeksu rodzinnego, prawa farmaceutycznego, restrukturyzacyjnego, zmiany dotyczące inwestycji. No i jest też zmiana 13-latkowie do psychologa bez dozoru rodziców, oczywiście obwarowana pewnymi warunkami. Spodziewa się pan, że prezydent, pewnie jeszcze obecny przynajmniej w jakiejś części, podpisze to, co Sejm uchwalił podczas ostatniej sesji?
Jeżeli pan prezydent dostrzeże, a musi dostrzec moim zdaniem, skalę problemów psychicznych dzieci i młodzieży, która jest olbrzymia, i ja się bardzo cieszę, że problem ten został dostrzeżony i że wreszcie jakieś systemowe rozwiązanie zostało przyjęte, to tę ustawę podpiszę. Proszę pamiętać, że ja nie jestem specjalistą, jestem nauczycielem, pedagogiem, ale zostawimy to w ręce psychologów, specjalistów, pedagogów. Jeżeli z różnych powodów, a przecież takie sytuacje mamy, odsetek samobójstw dzieci jest bardzo, bardzo duży. Co to oznacza? Że zawiodła rodzina, zawiodła szkoła, zawiodło środowisko. Więc jeżeli dane dziecko ma problem, żeby z jakimś swoim problemem, sprawą przyjść do rodzica, nie chce z różnych względów spotkać się z psychologiem czy pedagogiem szkolnym, to niech ma taką szansę, że pójdzie w ramach NFZ-u do psychologa czy do pedagoga zawodowego. Ja myślę, że jest to lepsze rozwiązanie. Można mówić, czy ono jest dobre, czy złe, czy bez rodziców, czy wola rodziców, ale ja myślę, że jest to lepsze rozwiązanie niż zostawienie młodego człowieka niezaopiekowanego z własnymi problemami. Więc niech specjaliści to rozwiązują. Proszę też zwrócić uwagę, że ta ustawa jest obwarowana różnymi przepisami, więc to nie jest taki zero-jedynkowo, aczkolwiek powtarzam, lepiej dziecko zaopiekować, lepiej dostrzec jego problemy wcześniej niż wtedy, kiedy będzie za późno i będziemy znowu albo chodzili w marszach przeciwko nietolerancji, przeciwko przemocy w szkołach, albo będziemy wyrażali żal, że kolejny nastolatek popełnił samobójstwo, co w Polsce, w kraju, w środkowej Europie absolutnie nie powinno mieć miejsca.
I tą konstatacją kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był poseł Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, Marek Rząsa. Dziękuję bardzo, panie pośle.
Dziękuję bardzo. Rozpoczynającym wakacje życzę dobrej pogody i dobrego wypoczynku. Wszystkiego dobrego.